Jarosław Kaczyński powiedział o Polakach w kontekście dostępu do broni, że mamy społeczeństwo, jakie mamy. Oczywiście on sam, jak podają media, broń posiada bądź posiadał. Czy polskie społeczeństwo rzeczywiście nie dorosło do broni palnej? Oto dziś zapytam mecenasa Andrzeja Turczyna. Kaczyński, choć broni Polakom dostępu do broni, to jednak chciałby, żebyśmy uczyli się strzelać i przygotowywać się do wojska. Prezes, jak sam o sobie twierdzi, jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie, przyznał, że PiS ma ciągle problem z sądami. Ale jak śpiewają elektryczne gitary, kiedyś się weźmie. W dzisiejszej rozmowie zapytam mecenasa Andrzeja Turczyna, co jego zdaniem jest największym problemem polskich sądów i jakie należałoby wprowadzić zmiany. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Z nami mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni i Palnej. Witamy cię, Andrzeju, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Andrzeju, twój ulubieniec, prezes Jarosław Kaczyński, ostatnio gościł w Jedliczu no i poruszył temat broni palnej, także o to cię dzisiaj zapytam, też sądów. Powiedział, nie należę do osób, które uważają, że jeśli ludzie będą mieli w domu broń, to zwiększy naszą siłę obronną. Owszem, to, żeby ludzie uczyli się strzelać, uczyli się zadań związanych ze służbą wojskową, to tak. Jeśli chodzi o posiadanie broni palnej, to mamy taki kształt społeczeństwa, jaki mamy. To może nie jednego człowieka, tak jak w Stanach Zjednoczonych, kosztować życie. Obawiam się, że tak może być w Polsce. Swego czasu w latach 90. grupy gangsterskie legalnie zdobywały broń. No i tam potem mówi o tych, że było dużo takich fejkowych pozwoleń. Ja wiem, że ty go traktujesz jako osobę, powiedzmy, jako socjalistę, tak go tłumaczysz, ale jakbyśmy troszeczkę spróbowali rozłożyć na czynniki pierwsze tu jego wypowiedź. Po pierwsze, czy to jest prawda twoim zdaniem, że broń w rękach obywateli, taka prywatna, gdzieś tam jakieś pistolety, karabiny, tak jak w Stanach Zjednoczonych, czy to zwiększa siłę obronną państwa, czy nie?
To by należało sięgnąć do nieodległych zdarzeń, a mianowicie na początku wojny na Ukrainie, jak jeszcze Kijów był zagrożony przez Rosjan, kiedy te transporty stały i czekały, aż dowiozą im paliwo i będą mogły jechać w kierunku na Kijów, no to myśmy wszyscy widzieli, a przynajmniej kto chciał, to mógł zobaczyć, takie obrazy z Kijowa, że przyjeżdżały ciężarówki wypakowane po brzegi amunicją i karabinami i rozdawano te karabiny oraz amunicję zwykłym cywilnym obywatelom. Więc to jest moim zdaniem odpowiedź, taka pierwsza odpowiedź na te bzdury, które wygaduje Jarosław Kaczyński. Druga uwaga jest taka, no to niech Jarosław Kaczyński spróbuje powiedzieć te swoje mądrości Szwajcarom. No to Szwajcarzy popukają się w głowę i nawet nie będą próbowali dyskutować z tym durnym człowiekiem. Dlatego, że to po prostu są tak niewyobrażalne bzdury, że ja czasami mam wrażenie, że to uwłacza człowiekowi, żeby w ogóle roztrząsać, czy rozumowi człowieka uwłacza to, żeby w ogóle roztrząsać te oczywiste głupoty, które na temat dostępu do broni palnej wygaduje jeden z najmądrzejszych pisowskich ludzi na świecie, jak sam siebie określał, tak. Jarosław Kaczyński.
Jeszcze piące chyba, czy nie wiem, jak on tam się uplasował.
Nie, dla mnie on jest zwykłym głupkiem i mówię to, bo takie jest moje zdanie o tym człowieku. Im więcej gada, tym im więcej mówi publicznie, tym większe mam przekonanie, że on jest po prostu... On ma bardzo ograniczone horyzonty myślowe, tak bym powiedział. Mój syn ma wrażenie, który ma 10 lat, już pewne rzeczy bardziej rozumie niż Jarosław Kaczyński.
Andrzeju, zapytam cię jeszcze, zanim przejdziemy do tego społeczeństwa polskiego i jego jakby wizji Jarosława Kaczyńskiego, to jeszcze jest jedna rzecz, bo tu Jarosław Kaczyński raczej zwykle się tak wypowiadał, że broń to zła, ale tutaj widać, że no, wojna na Ukrainie spowodowała, że się trochę czy przestraszył, czy no widzi, że sam się nie obroni z kotem. No i tak, ludziom broni dać nie chce, ale mówi, owszem, to, żeby ludzie się uczyli strzelać, uczyli się zadań związanych ze służbą wojskową, to, no, to już by chciał, czyli chciałby tych ludzi, Polaków jakoś przygotowywać gdzieś tam do służby w wojsku, jakiejś rezerwowej, tak? Ale broni już dać im to nie, to tak, aż tak dobrze to nie ma. Jak wygląda, jak myślisz, czy można się dobrze nauczyć strzelać, jeśli się nie jest w wojsku, tylko nie wiem, gdzieś przychodząc na strzelnicę, gdzieś tam pewnie KBKS jakiś ci dadzą. No czy jednak jak masz swoją broń, no to jak duża to jest różnica, jeśli chodzi o naukę tego strzelania?
Moim zdaniem to ani w wojsku, ani w policji się człowiek nie nauczy strzelać. To jest powszechne doświadczenie naszych ostatnich wielu, wielu lat, albo nawet ostatnich dziesięcioleci, że ani przeciętny policjant, ani przeciętny żołnierz po prostu nie potrafi posługiwać się bronią w taki sposób, który byłby wystarczający na potrzeby wojny, o tak bym powiedział, czy obrony. O. Doświadczenie moje mnie poucza, że o wiele lepiej bronią posługują się ci, którzy tą broń mają na własność, bo są z tą bronią obyci, są jej nauczeni, są osłuchani tych wystrzałów, są jakby przygotowani do tego, w jaki sposób należy się z bronią obchodzić. Człowiek, który posiada swoją broń palną, oduczy się tych mistycyzmów, że broń to sama raz w roku strzela i że w ogóle jest niebezpieczna i jak tylko bierzesz do ręki, to już każdy chce drugiego zamordować. No tych wszystkich bzdur człowiek oducza się, gdy posiada własną broń, bo widzi, że to jest martwy przedmiot, który nic sam nie zrobi, wystarczy zachowywać trzeźwy rozum i nie ma żadnego problemu, żeby bezpiecznie posługiwać się bronią. Jarosław Kaczyński jako wyznawca religii państwowej uważa, że wszystko powinno być państwowe. Posiadanie broni powinno być państwowe, nic nie powinno być prywatne. Ten chory na socjalizm człowiek uważa, że nawet własność jest najpierw państwo, a później własność i wolny rynek. To pokazuje, z kim my mamy do czynienia. On uważa, że jak coś jest państwowe, to jest dobre. Prywatne jest złe. To są fundamenty. To jest jakby sposób podstawowy, sposób myślenia. Tego się nie da. Ja nie wiem, czy się to da wyleczyć. No może nie da się, może się da. No nie wiem, no chyba są ludzie, którzy się z socjalizmu nawrócili na normalny rozum. Ale myślę, że w przypadku pana Jarosława Kaczyńskiego sytuacja jest beznadziejna. On z tymi swoimi poglądami, on jest naprawdę niebezpieczny dla jakby naszej sytuacji. Pod każdym względem. No to, że gospodarczo jest niebezpieczny, to widać, bo każdy, kto się boryka z problemami dzisiejszymi, to przecież oczywiście mogą sobie tam czarować, że to nie oni, ale to oni właśnie, między innymi Jarosław Kaczyński. Ale też problem bezpieczeństwa. Ja z jednej strony i oczywiście najważniejsze dla potrzeby wojny i obronności to jest siły zbrojne, armia, ale na tym się bezpieczeństwo nie kończy. Nasze doświadczenia pokazują, że polskie państwo lubi się rozpadać, likwidować, jak się zaczyna wojna. Tak było ostatnio, w 1939 roku. Polska się po prostu rozpadła, zlikwidowała się państwowość. Ludzie zostali sami. I ja wcale nie jestem taki przekonany, że teraz by było inaczej. Bo niby co? Bo kupili kilka nowych czołgów, kilka samolotów, kilka jakichś wyrzutni, to miałoby być inaczej? Myślę, że tak by nie było. I póki co jest ryzyko, że gdyby nastała jakaś zawierucha wojenna, to Polska mogłaby się znowu rozpaść. I ludzie znowu by zostali sami z gwałcicielami, z szabrownikami, ze złodziejami, z mordercami. Nie byłoby już wtedy jak sobie samemu pomóc. Czym? Patykiem? Właśnie do tego służy broń palna w rękach cywilnego obywatela. Właśnie na tym polega to zwiększenie również obronności państwa w sytuacji, kiedy kiedy indywidualny obywatel posiada swoją własną broń palną. A niestety już takiego myślenia nie można spotkać u towarzysza Jarosława Kaczyńskiego.
Na potwierdzenie jeszcze Twoich słów odnośnie tego wojska i policji i ich umiejętności strzeleckich, to przecież nie jest tajemnicą, że wojskowi, policjanci też, oni zdobywają pozwolenia na broń kolekcjonerską, żeby sobie kupić właśnie swoją broń i móc mieć w domu i sobie dopiero strzelać, czyli mają swoją służbową broń w pracy w wojsku policji, a drugą swoją mają wtedy prywatnie i są kolekcjonerami, mogą sobie strzelać na strzelnicy. Także tak to w Polsce wygląda. Andrzeju, przejdźmy troszeczkę do tego społeczeństwa, bo Jarosław Kaczyński mówi, że mamy społeczeństwo, jakie mamy. No mówi, że w Stanach Zjednoczonych to też życie kosztuje, broń palna kosztuje życie wielu ludzi. No mieliśmy nawet wczoraj, chyba była jakaś strzelanina w szkole, też trzy osoby zginęły. Dosyć często się słyszy. No w Polsce też Polacy lubią się kłócić, są dosyć agresywni, to często na drodze są różne filmiki. Z tym chyba nie ma co za bardzo dyskutować. Jak myślisz, czy rzeczywiście polskie społeczeństwo jakoś nie dorosło do broni palnej, czy że gdyby była broń palna w polskim społeczeństwie bardziej dostępna, no to mielibyśmy dużo takich przypadków, gdzieś jakichś takich postrzeleń, morderstw z broni palnej?
Ja to wcale nie zgadzam się z taką tezą, że Polacy to się lubią kłócić. Nie podzielam tego stanowiska. Ja uważam, że Polacy raczej są bardzo spokojnym takim ludem. To, że się zdarzy, że ktoś się z kimś pokłóci, to nie oznacza, że tacy są wszyscy. I myślę, że statystycznie też jest tak, że jednak ogromna większość spośród 35 milionów, czy tam może nawet więcej Polaków, to raczej ludzie spokojni, nie skorzy do jakichś gniewów takich, które miałyby się kończyć awanturami, rękoczynami. Myślę, że takie wrażenie podniesionej takiej atmosfery w Polsce, to jest skutek polityki, którą, znaczy polityki, sposobu prowadzenia polityki, którą prowadzi się w Polsce. Politycy tworzą takie wrażenie, że my jesteśmy jakimś tam gniewnym narodem. Tak myślę, nie jest, nie? To jest tak moje takie zdanie. To po pierwsze. Po drugie, ilekroć ktoś używa takiego określenia, że my jesteśmy, jacy jesteśmy i jeśli będziemy mieć dostęp do broni, no to będziemy do siebie strzelać, no to ja myślę, że taki ktoś wyraża wielką pogardę wobec narodu polskiego. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński w tych słowach pokazuje, co on o nas myśli tak naprawdę, nie? Myśli o nas źle. Pewnie myśli po sobie i sobie najbliższych, bo to jest bardzo częste zjawisko, że człowiek mówi jakby z takiego pryzmatu takiej projekcji, czyli co tam sobie sam, jakby co go dotyka albo jaki jest, no to sam uważa, że tacy są inni, nie? I tak myślę, że jest w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że on jakoś być może jest otoczony jakimiś takimi ludźmi, którzy być może gdyby mieli dostęp do broni, to by chcieli kogoś tam zabić. No to już mi tam trudno powiedzieć. Natomiast nie wydaje mi się, żeby w Polsce w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek taki racjonalny sposób dało się taki osąd przedstawić. Po pierwsze, to nie ma jakichś takich badań, no to żeby taką tezę stawiać, że Polacy to jest jakiś naród, który jak będzie miał dostęp do broni, to będzie do siebie strzelał, sąsiad do sąsiada, no przecież to nie wystarczy jakaś taka obiegowa opinia, plotka czy wrażenie. Trzeba by było jakieś empiryczne przeprowadzić badania, coś by trzeba sprawdzić, zweryfikować, jakieś ankiety przeprowadzić, jakieś statystyki zweryfikować. Przecież nic takiego nie dzieje się w Polsce. Odwoływanie się do przykładu amerykańskiego też jest fałszywe. Przecież ten obraz, który my widzimy w telewizorze o tych tak zwanych strzelaninach, to nie jest obraz zwykłej Ameryki. Ameryka zwykła jest dość bezpiecznym krajem. Są dostępne opracowania, nawet naukowe opracowania, bo w Ameryce się bardzo bada to zjawisko przemocy z użyciem broni palnej, bada się w sposób naukowy. I wynika, moim zdaniem, z tych dostępnych badań, wynika, że Ameryka jest spokojnym krajem. Owszem, odnotowuje się tam przemoc z użyciem broni palnej, ale to jest tak naprawdę wąski zakres społeczeństwa. Jednocześnie z użyciem przemocy związanej z bronią palną, Amerykanie badają i wiedzą, że tak jest, że użycie broni palnej w ogromnie większej ilości przypadków to jest ratowanie życia. Jest taki uczony, John Lott się nazywa, i ten facet, może to nie on, ale on przytacza na pewno te badania, że w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się pomiędzy 500 tysięcy a 2 miliony przypadków rocznego użycia broni palnej w defensywie, w obronie. No przecież to jest ogromna przewaga w stosunku do tych kilkudziesięciu tysięcy przypadków, kiedy ginie osoba z użyciem broni palnej. Oczywiście ja nie pochwalam tego, że ginie, ale w sytuacji, kiedy mamy do wyboru posiadać broń, a nie posiadać broni, no to ja mówię tak, no jeśli ginie powiedzmy 30 tysięcy broni, 30 tysięcy ludzi z użycia, od przemocy, z użyciem przemocy, z wykorzystaniem broni palnej, a ratuje życie pomiędzy 500 tysięcy a 2 miliony ludzi z użyciem broni palnej, no to jaką wybrać opcję? No przecież wiadomo, że trzeba wybrać opcję dostępu do broni palnej, bo społeczne korzyści wynikające z dostępu do broni palnej o wiele przewyższają ryzyko związane z użyciem broni palnej. Przecież to jest podobnie jak z samochodami. Oczywiście można zakazać samochodów. Być może towarzysz Jarosław Kaczyński wpadnie kiedyś na taki pomysł. Zresztą przecież jego wybraniec Morawiecki już wpadł na to, żeby samochodów spalinowych w Polsce tam któregoś roku nie było. No to już zmierzamy w tym kierunku. No ale przecież można wpaść na pomysł, no zakażmy używania samochodów, nie będzie wypadków, nie będzie tych tysięcy ofiar na drodze. Przecież to jest takie same rozumowanie. Jednak społeczne korzyści wynikające z korzystania z samochodów są o wiele większe niż ryzyko związane z używaniem tych samochodów. I to samo jest z bronią palną. No nie, jest tak, że broń wykorzystana źle jest niebezpiecznym narzędziem. Ale czy to jest powód, żeby zakazać posiadania broni palnej? Moim zdaniem nie.
Andrzeju, przytoczę ci ciekawe dosyć badania. Rzeczpospolita publikuje sondaż IBRIS. Na pytanie było, w jaki sposób ułatwienie dostępu do broni palnej wpłynie na poczucie bezpieczeństwa obywateli? Ty już od wielu lat, nie, gdzieś tak pewnie ponad dekadę działasz, starasz się Polaków zachęcić do posiadania broni, pokazujesz to na różnych mediach społecznościowych. No a tutaj mamy dosyć, no nie wiem, czy ciekawe, zaraz poproszę cię o ocenę. 57,3% Polaków odpowiedziało, że zdecydowanie lub raczej zmniejszy poczucie bezpieczeństwa, jeżeli by było łatwiej posiadać broń. 15% powiedziało, że nie ma na to wpływu, tam koło 10%, że nie wie, a tylko 20% twierdzi, że to zwiększy poczucie bezpieczeństwa. Też mamy rozstrzał, jak te odpowiedzi się sytuują w różnych grupach społecznych. Wynika z tego, że zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa po ewentualnej liberalizacji dostępu do broni palnej najbardziej obawiają się zwolennicy opozycji, 65%, osoby o poglądach lewicowych 83%, przeważnie kobiety 68%, ludzie młodzi do 29 roku życia to jest 74%, aż mieszkańcy małych i średnich miast po 66% i mający co najmniej średnie wykształcenie 65%. I ciekawa jeszcze uwaga na koniec. Osoby te czerpią informacje przeważnie z Instagrama 83% lub TikToka 91%. Jak ty oceniasz to badanie? Czy to są wyniki gorsze niż było, lepiej niż było? Co to mówi o Polakach?
Nie wiem, co to mówi o Polakach, bo mnie takie badania zwykle nie interesują. Ja w ogóle nie lubię pytania o poczucie. Co to jest poczucie? Poczucie to jest moje wrażenie o jakimś stanie rzeczy. A mnie poczucie i wrażenie nie interesuje, tylko mnie interesują fakty. I trzeba zapytać o fakty, tylko że w Polsce myśmy się oduczyli racjonalnego myślenia. Bo myśmy się nauczyli myślenia takiego, nawet nie wiem jak je nazwać, to mi ciężko jest powiedzieć, jakiegoś takiego właśnie o poczuciowego. Bo jeśli by pytać o poczucie, to ja nie wiem, może ktoś ma jakieś lęki, może ta rzeczywiście bombardowanie ludzi jakimiś takimi obrazkami bzdurnymi ze Stanów Zjednoczonych i krwawymi obrazkami ze strzelanin i tak dalej, to powywołuje jakieś negatywne poczucie. To ja się z tym nawet nie będę dyskutował, no bo przecież tak może być. Tylko mnie nie interesuje poczucie, tylko mnie interesują fakty. Czy posiadanie broni zwiększy bezpieczeństwo, czy go nie zwiększy, a nie czy moje poczucie będzie zwiększone czy zmniejszone. Takich badań moim zdaniem nikt nie robi. Mój rozum mi podpowiada, że posiadanie broni palnej, narzędzia, które jest zdatne do skutecznej obrony, do zdatne do skutecznego odparcia bezprawnego zamachu, jest narzędziem, które zwiększa bezpieczeństwo. Nie poczucie bezpieczeństwa, tylko zwiększa bezpieczeństwo. No i ja bym chciał tak dyskutować, a w ogóle takie sondaże, ja już to od wielu lat obserwuję, że ciągle się pyta o poczucie. No jak się ktoś pyta o poczucie, no to dzisiaj mam poczucie dobre, bo jest, znaczy złe, bo nie świeci słońce, a jutro będę miał poczucie lepsze, bo zaświeci słońce. No i to są takie rzeczy, które też mają wpływ na poczucie, no, na zadawane pytania. Dla mnie te sondaże są po prostu idiotyczne, o i tyle miałbym do powiedzenia na temat sondaży o poczucie.
Andrzeju, to na koniec zapytam cię w tej sprawie o broni. Co z tymi pisowskimi, czy w ogóle sejmowymi, bo to nie tylko pisowskie są, projektami w takim razie o zwiększeniu tylko dostępu do broni palnej? No ale tam jeszcze jest ten z Kukiza, tak? Jeden. Jeżeli Jarosław Kaczyński ma taki stosunek do broni palnej, no a wiemy, że on jest ostateczną instancją w Polsce, to czy można te projekty wszystkie wyrzucić do kosza? W sensie taki będzie ich los? Czy jest jakaś tam szansa, że może on tam nie zauważy, czy gdzieś tam puści to bokiem i gdzieś tam się uda jakieś pozytywne zmiany przepchnąć?
Wszystkie projekty są projektami pisowskimi. To, że gdzieś się pojawia Kukiz, to nie ma większego znaczenia, bo Kukizów jest dwóch. Jest poseł Kukiz i poseł Sachajko i to jest cała siła Kukiza. Ten projekt jest też podpisany przez posłów z PiS-u, więc wszystkie projekty, które są w Sejmie, to są projekty podpisane przez posłów PiS-u. I ostatnio coś na ten temat mówiłem w Rzeczpospolitej i mówiłem mniej więcej tyle, że nic z tego nie będzie, dlatego że Jarosław Kaczyński jest wyznawcą państwowego posiadania broni palnej i to się potwierdza w tych jego ostatnich słowach, że on mówi o tym, że prywatnie to nie, ale uczyć to się trzeba. I w ogóle PiS rozumie dostęp do broni palnej w ten sposób, że wojsko, nie? Jak chcesz mieć dostęp do broni palnej, to się zapisz do wojska. To jest pisowskie rozumienie dostępu do broni palnej. Oczywiście z projektów nic nie będzie i też to mówiłem od samego początku, że nic z tego nie będzie, bo nie może być. Nie może być, bo już dawno, czy dawno, już jakiś czas temu odkryłem, że Jarosław Kaczyński jest bardzo niebezpiecznym socjalistą, wyznawcą wiary w siłę państwa. Tylko państwo jest dobre, bo wszystka prywatna inicjatywa to jest zła i jak coś jest prywatne, to jest złe, tylko państwowe jest dobre. W związku z tym naprawdę nie ma co się ogłupiać i nie ma co żyć jakimiś głupimi, naiwnymi marzeniami albo nadziejami, że w Polsce będą jakieś zmiany w zakresie dostępu do broni palnej. Będzie dobrze, jak nie zabiorą tego, co jest. Będzie dobrze, jak nie zabiorą tego, co jest. Tak bym dzisiaj ocenił sytuację związaną z dostępem do broni palnej. Ale na pewno nie będzie żadnej liberalizacji. Oczywiście przeróżne frakcje w PiS-ie próbują robić sobie jakby grę wyborczą czy kampanię wyborczą w ten sposób, że oni prezentują się jako tych, którzy tam chcą coś na tym polu osiągnąć. No bo być może są w PiS-ie ludzie, którzy są rozumni i którzy wiedzą, że Jarosław Kaczyński do rozumnych nie należy. Ale no oczywiście nie mogą tego na głos powiedzieć, no to tam tą swoją grę wewnątrzfrakcyjną jakąś tam prowadzą. Natomiast ona do niczego nie doprowadzi. Moim zdaniem rozumnie do problemu podchodził autor tego najlepszego moim zdaniem projektu, czyli Jarosław Lewandowski, bo on uważa, że to trzeba po cichu przeprowadzić. Ale się nie da po cichu przeprowadzić, dlatego że po pierwsze to już za dużo ludzi w Polsce ma broń, po drugie za dużo ludzi by chciało mieć broń, a po trzecie to jest tak naturalnie człowiekowi podpowiada takie myślenie. No jak jest za miedzą wojna, no to fajnie by było mieć jakieś w domu urządzenie, które pozwala jakąś mieć nadzieję na ewentualną obronę przed jakimś szabrownikiem czy ruskim żołdakiem. Nie? No to ludzie chcą o tym mówić. No przecież to pytanie było zadane na tym wyborczym spędzie tych dziadków z PiS-u, którzy tam jeżdżą za prezesem i się do niego tam modlą przy tych spotkaniach. No więc widać, że nawet pośród tego dziadkowego towarzystwa oni tam się o to dopytują, tak? Ale moim zdaniem to nie ma żadnych szans. Nie ma żadnych szans na to. Jarosław Kaczyński jako ten człowiek, który należy do tych jednych z najmądrzejszych ludzi na świecie, on jednak te swoje mądrości będzie realizował i na pewno będzie mu to bardzo dobrze szło.
Można optymistycznie powiedzieć, że lepiej już było. To była pierwsza część rozmowy z mecenasem Andrzejem Turczynem. Za chwilę zobaczycie drugą część rozmowy o polskim sądownictwie. A teraz witam z nami pastora Pawła Chojeckiego. Witam.
Witam ciebie i państwa i cieszę się, że mogłem wysłuchać takiej bardzo pouczającej waszej rozmowy i mam nadzieję jakieś tam 3 grosze powiedzmy dołożę.
Zobaczymy. W międzyczasie przypominamy oczywiście o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie znaleźć szczegóły, jak nas wesprzeć. Jesteśmy niezależną telewizją, która utrzymuje się dzięki waszemu wsparciu. Co miesiąc realizujemy ten challenge 1000 gitar, 1000 osób, które wspiera telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy, dzisiaj jest 25 dzień października i mamy 645 gitar. Chyba 645 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Zostało już niedużo czasu, także szykuje się ciekawy.
Mieliśmy pod górkę.
Państwowe problemy.
Państwowy bank w ramach tego, co Jarosław Kaczyński mówi, że państwo to ci zrobi wszystko najlepiej, no wziął i zablokował nam na prawie tydzień konto. Stąd wiele waszych wpłat się odbiło. Także jeśli możecie sprawdzić, już dzisiaj to konto zostało przywrócone, także jeśli możecie sprawdzić, czy wam tam przyjęło tę wpłatę, czy nie. Jeśli nie, no to ją powtórzyć, będziemy wdzięczni. No ale widzicie, jak państwo dba o telewizję Idź Pod Prąd. Trochę inaczej niż na przykład o telewizję Trwam, bo tam nie zabiera im pieniądze tak jak nam przez blokadę konta, tylko daje. I nie tak jak no, my mamy budżet tam około kilkadziesiąt, 100 tysięcy na różne cele, no to telewizja Trwam wyciąga z naszych pieniędzy i znowu różnica niedobrowolnie, bo my mówimy, no słuchajcie, dajemy taki produkt, możecie go zobaczyć, możecie zastanowić się, pokazać znajomych, zapytać, co myślą i ewentualnie wesprzeć. Oni zabierają z naszych pieniędzy siłą, a potem takim różnym telewizjom jak rządowym, jak katolickie, Rydzyka i tak dalej, no już tam miliardami, że tak powiem, zasypują.
Przypominamy także o subskrypcji naszego kanału, o polubienie naszego dzisiejszego filmu. Piszcie pytania, komentarze na czacie, co sądzicie o postrzeganiu was też w sumie, bo jesteście częścią polskiego społeczeństwa przez jednego z najmądrzejszych ludzi na świecie. Przejdźmy krótko do tej wypowiedzi. Prezes Jarosław Kaczyński no, mówi, że społeczeństwo mamy jakie mamy, czyli chyba chciałby jakieś lepsze, no ale no, niestety jest jak jest. No,
jego
też
działania.
Jest źle, mówi, że jest źle. No,
jego działania.
Polacy nie dorośli do broni palnej, a w latach 90. było jeszcze gorzej.
No, moim zdaniem to, co robi PiS, no to niszczy polskie społeczeństwo na różnych poziomach. No tu Andrzej mówił o tym socjalizmie, o tym odzwyczajaniu Polaków od odpowiedzialności. Bo jeśli zabieramy obywatelom, ludziom wolności i w to miejsce jest system nakazowy, urzędniczy, państwowy, nie? No to ten obywatel, no tam część się będzie buntować i wyjedzie za granicę, a reszta powie, no to ja nie mam na nic wpływu, no to już tam ja, szary żuczek, napiję się piwa, nie? Włączę se serial albo tam pornografię, czy co tam, kto jak zapełnia ten swój czas, a potem do roboty, jak mówił Morawiecki, za miskę ryżu rano kopać doły, wieczorem zasypywać, nie? Czyli Jarosław Kaczyński, realizując tę wizję tego, że państwo się o ciebie zatroszczy, jeszcze bardziej demoralizuje polskie społeczeństwo. Dalej, pokazując na sprzedajnych biskupów katolickich, skorumpowanych, niewiernych Bogu, niewiernych nawet tamtym swoim naukom katolickim, takim faryzeuszom dzisiejszym, jeśli wskazuje na Kościół katolicki jako na źródło ostoi czy odnowy narodu polskiego, no to dalej uprawia proces zabobonu, ciemnoty i niszczenia tegoż społeczeństwa. Dalej buduje wizję takiej kastowości, że nam wolno, bo Jarosław Kaczyński ma broń, ma pozwolenie na broń zapewne i on ma prawo do ochrony. Zresztą nie tylko sam nosi broń, bo to zdaje się w jakimś parlamentarnym otoczeniu został, że tak powiem, nawet wymachiwał bronią, jak tam zdaje się Tusk
w 2007 roku
opowiadał.
Był artykuł, że przeszedł, pokazywaliśmy przed chwilą, przeszedł jakieś tam badania, które mu znowu pozwoliły nosić broń. Także no,
ta,
to
czyli
ile, 15 lat temu było.
Tak? Jarosław Kaczyński nie tylko nosi broń palną w miejscach publicznych, no i chyba nie, to nie jest jakaś forma pokuty, nie? Że tam ma jakieś umartwianie, jakąś kaburę z drutami, które mu rozrywają tam bok, czy brzuch, czy coś tam, nie wiem, nie? Tylko no, nosi broń po to, żeby się czuć bezpieczniej. Do tego jeszcze przecież ma stałą, tam nie wiem, prawie 10-osobową, nie wiem, 8 czy iluś ma tych ochroniarzy, którzy też z bronią palną, czy nie tylko ma tam jeden rewolwer, tylko jeszcze tu pewnie i dużo bardziej nowoczesna broń z magazynkami, tam po kilkanaście sztuk i tak dalej.
Ale to on jest jakiś lepszy, a społeczeństwo
no właśnie,
polskie jest,
właśnie
jest gorsze chyba.
O to
no,
mi
tak
chodzi,
to.
Że on przyzwyczaja ludzi do losu niewolników. Nie? W tym sensie mówi, jak niszczący ma wpływ na społeczeństwo. Że nie buduje takiej perspektywy, że wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem, przed prawem, tylko że jest czerwona kasta, znaczy teraz to jest brunatna, taka czarno-czerwona, nie? Katokomuna my ich nazywamy. I tej kaście wszystko wolno, oni wszystko mają, oni kradną pieniądze, chcą się zabetonować w spółkach Skarbu Państwa na kolejne 5 lat, czyli po wyborach nawet i tak dalej. Oni mają dostęp do broni, oni chodzą z tą bronią i tak dalej, i tak dalej, a reszta ludu to ma tylko czapki miąć przed
no,
tym.
Ale, a ten na przykład, co się tam narąbał i leżał nawalony jak Messerschmitt tam gdzieś na tym przystanku, no to powiedział, że no nie dał rady Kaczyński, że ten poseł nie dał rady.
Ale blisko miał do domu już.
Ale już było blisko, tak? Że, już, no już niewiele zabrakło.
No i mówił, że już wisi.
Gdzieś z kolei też dzisiaj była informacja, że...
A on nie wisi, tylko został zawieszony.
Prokurator ten właśnie z tych takich młodych, zdolnych.
A już miesiąc czasu minęło, czy dwa i żadnego poparcia. Ile było krzyku, kiedy pan Sztur, nie? Dokładnie z takim samym promilem został znaleziony, 0,7, nie? I pan prokurator, wiecie, prokurator zapewne miał broń. Bo to jest dość, wiecie...
Ale Sztur to tam kogoś potrącił, a ten to chyba no tylko załapany został.
No może potrącił to duże słowo, no była drobna kolizja, otarcie ręki z tego, co wiem, no ale to...
To jeden i drugi to nie, jest przestępstwo, tak?
Nie, nie, absolutnie nie minimalizuje... Nie umniejszam tego, co zrobił pan Sztur, ale chcę pokazać, zobaczcie, tu jakiś tam aktor, nie, sobie jedzie i niewielka kolizja, a był cały tam, wiecie, wszyscy, i Kaczyński się wypowiadał i tego. Tu prokurator prawdopodobnie ma dostęp do broni. Być może był nawet z bronią palną na gazie tym, nie, czyli, ale go chronił immunitet, no to tam go nawet nie przeszukali i nie tak tego. I zobaczcie, cichaczem. Prokuratura nie stawia mu nawet aktu oskarżenia. Nie?
Dwa miesiące.
No, już ile czasu minęło, nie? To pokazuje, że mamy państwo, w którym rządzi ta katokomuna, kasta uprzywilejowana. I to jest ważne, nie wiem, czy na pewno wielu z naszych widzów no, czytało taką książkę Akwarium. Nie? To jest o agencie Gieru, który przeszedł na Zachód. Nie? I on opisuje życie agenta w komunistycznej Rosji, w Związku Sowieckim. Nie? Co powodowało, że wielu ludzi było gotowych, czy marzyło o tej karierze służb specjalnych rosyjskich, co powodowało, że oni byli gotowi, bo taki agent praktycznie zrywał wszystkie więzi z rodziną. Wiecie, on znikał z życia. On już nie miał matki, ojca, braci, sióstr. On po prostu czyścili mu życiorys i on gdzieś się pojawiał w jakimś tam cudzym wcieleniu. Dlaczego ci ludzie chcieli iść do takiej roboty? Do tego jeszcze przecież mordowanie ludzi, przestępstwa, ciągłe ryzyko. Wiecie czego? I Suworow na to odpowiada. Czuliśmy się bogami. I co było jednym z atrybutów tej boskości służb?
Bezkarność.
Bezkarność, że wszystko mogli robić, ale posiadanie broni palnej. W państwach sowieckich, Polska do nich się dzisiaj również należy, nie można było, normalny człowiek nie mógł posiadać broni palnej. Nie? To było, jak wchodzili Sowieci czy hitlerowcy, no to rozbrajali te podbite narody, posiadanie broni było przestępstwem. Nie? Radia zresztą też, nie? No to widzicie, do dzisiaj prześladują tych, którzy mówią prawdę. Czyli mamy te same atrybuty komunizmu. Niszczenie wolności słowa, dostępu do informacji, wolności religii i tak dalej. To PiS robi, jego prokuratura, sądy i tak dalej. Cały system katokomuny. I do tego kompletne takie pozbawienie możliwości, zdolności obronnych społeczeństwa. Nie? I dlaczego dzisiaj Polacy nie mają dostępu do broni? Dlatego, że dalej rządzą nami służby specjalne. I o tym mówimy, że tu nie ma wolności, nie ma żadnej demokracji, to nie jest wolne państwo, to nie jest wolne społeczeństwo. To jest społeczeństwo, które biskupi katoliccy ogłupiają na zlecenie morderców komunistycznych. To jest istota okrągłego stołu. I oczywiście nasi sąsiedzi, Niemcy i Rosja, no, cieszą się z tego i wyciągają z tak otumanionego, a jednocześnie zdolnego i pracowitego narodu no, duże korzyści materialne i geopolityczne.
I zarówno w Niemczech i w Rosji tej broni wśród obywateli jest dużo więcej. No, społeczeństwo rosyjskie, ciężko chyba powiedzieć, ale że to, jest jakoś bardziej dojrzałe niż
to
polskie.
To warto, żebyśmy pamiętali. Dlaczego Polacy nie mają dostępu do broni? Bo rządzą nami dalej służby. Taka partia jak PiS, czy PO, czy tamte inne, to są tylko wydmuszki służb. I to afera Falenty i tego drugiego tam W jakiegoś, nie? To jasno pokazuje, że służby zmieniają rządy tak, jak chcą. Tak jak wtedy zmieniły rząd Platformy Obywatelskiej, tak teraz próbują, czy im się ale to uda, czy nie, bo to jest walka między służbami.
W takim razie z tą walką tych służb jest coraz gorzej, no bo jednak gdzieś tam się na przestrzeni tej tak zwanej wolnej Polski, czyli już mamy ponad 30 lat, no to ten dostęp do broni się jakoś tam zwiększa, bo pamiętam jeszcze, jak ja byłem nastolatkiem, byłem mały, to nawet wiatrówek nie można było mieć. Na wiatrówkę trzeba było mieć pozwolenie, to gdzieś tam zmienili w 2005 roku. No a potem wiadomo, ta broń sportowa kolekcjonerska, potem czy nawet w tym samym czasie też to jest czarnoprochowa, to już w ogóle bez żadnych tam kwestii, czyli gdzieś jakoś się to rozszczelnia ten system.
To jest ciekawa obserwacja. Właśnie do niej też chciałem nawiązać. Dlaczego w latach 2011, 12, 13 tutaj nastąpiła ta liberalizacja, nie?
Że 11
rok, czyli dalej mamy przecież rząd służb specjalnych, dalej układ okrągłego stołu obowiązuje, dalej partie polityczne są tylko pewnymi wydmuszkami, a sterują służby specjalne za pomocą mediów zaprzyjaźnionych, czy można powiedzieć zblatowanych z daną służbą, bo tutaj to, co się dzieje, to są walki frakcji w służbach, nie? Tam ci bardziej wojskówka walczy z tymi cywilnymi, czyli tak jak KGB z GRU, czy u nas SB z WSI, nie? To tylko dlatego się te rządy zmieniają, żeby troszeczkę przy korycie zmienić tam, można powiedzieć, osoby, ale dalej system zniewolenia Polaków pozostaje. I dlaczego ten rok 2010, 2011 i następny to jest pewien odwrót od tej metodologii? Zastanawiałeś się ty nad tym kiedyś?
Nie.
No ja dzisiaj sobie postawiłem to pytanie i stwierdziłem, to zresztą też z Andrzejem Turczynemśmy rozmawiali o tym, że pojawiła się grupa w wyniku tych transformacji różnych, pojawiła się grupa ludzi dość zamożnych. Moralnie oni dalej są na niskim poziomie, nie? To są jacyś utrzymankowie albo biskupów, albo służb specjalnych. No powiedzmy, że jest tam 20-30% takich ludzi, którzy uczciwie się dorobili dużych pieniędzy, ale to jest dalej mniejszość. To przykład pana Kluski to pokazał. Jak tylko on zaczął iść w górę i dorabiać się naprawdę dużych pieniędzy, to przyszli panowie i powiedzieli, no możesz dalej działać, ale daj odsyp nam, służbom. Nie? On powiedział, nie, bo ja żyję w wolnym państwie. No i zaraz się o tym przekonał. Zaraz i prokuratura, i policja, i sąd, i wojsko, bo przecież mu na cele wojskowe zarekwirowali samochody. No sprzedał firmę, hoduje owce, no i już się nauczył, w jakim to wolnym państwie żyjemy. Nie? To pokazuje jako dowód, ale taka zaczęła się pojawiać, powiedzmy, taka liberalna klasa średnia. To tak troszeczkę jak między Gomułkiem a Gierkiem, nie? Też, no Gomułka, to tam wiecie, jeszcze Stalin, jeszcze taki odbudowa, jeszcze tacy wszyscy, tacy tylko dla partii, dla ojczyzny, różne takie rzeczy. No a pod koniec Gomułki zaczęła się pojawiać już tam WSK, już jakieś mieszkanie.
No, czym ten 2010 jest lepszy, to nie wiem, no,
czekaj,
2005, zaraz, powiedzmy 7,
jeszcze dwa zdania. I wtedy sami ci aparatczycy komunistyczni, komunistyczni, którzy już mieli M2, M3, M5, tam w zależnie już mieli WS-kę, niektórzy już syrenki zaczęli mieć i tak dalej, stwierdzili, że oni chcą innego sekretarza. Nie takiego siermiężnego, który nie daje się dorobić, tylko takiego, który da żyć, nie? Po zachodniemu. Nie? I wtedy Gierek przyszedł i się zaczęły kredyty, czekolady, banany, różne takie rzeczy. I ja myślę, że po tych 10-kilkunastu latach tej transformacji ustrojowej pojawiła się grupa, kolejna grupa, 20. No niech będzie 20, pojawiła się ta grupa katokomuny, nowe takie, nowe pokolenie, którzy oni, że tak powiem, wyrośli na katokomunie, ale oni...
No teraz powinno być jeszcze lepiej.
Chcieli, poczekajcie,
bardziej by się dorobili
następne 10 lat. Chcieli już żyć w bardziej wolnym społeczeństwie, nie? I myślę, że dlatego, tak jak Andrzej powiedział, prawie że cichaczem. Bo zauważ, że zgoda na rozszczelnienie systemu dostępu do broni w tym 2011 roku nastąpiła ponad podziałami.
Wszyscy byli za.
Wszyscy?
Cały Sejm praktycznie.
Cały Sejm był za. Rozumiecie to? Czyli po cichu, bez nagonki medialnej, bez tam szczucia tam i pokazywania tak czy siak, towarzysze, ta nowa burżuazja katokomunistyczna stwierdziła, państwo jest z dykty, policjant nie przyjedzie, a bandziory są. No to jak on ma...
Oni też twierdzą, też Andrzej to mówi, że część tam w ogóle nie wiedziała, nad czym głosuje.
To możliwe, ale niektórzy wiedzieli, jak przecież przygotowywali ten... A bandziory są i jedyną gwarancją, ostateczną gwarancją na ziemskim tym poziomie, to jest, czy masz się czym obronić, jak bandzior przyjdzie. A oni są zamożni. Ich we wsi czy w miasteczku widać, że tam jest po co przyjść złodziejowi, nie? Także tak widzę rozszczelnienie 2011 roku.
W takim razie do tego badania, o które pytałem Andrzeja Turczyna i Brisu, które wskazuje, że no, z Polakami, jeśli chodzi o ten dostęp do broni, nie jest za dobrze, bo większość się boi. Ponad połowa, tam 57 chyba procent, poczucie, jak to Andrzej się z tego śmiał, ma takie, że gdyby tej broni było łatwiejszy dostęp, to ich poczucie bezpieczeństwa by się zmniejszyło tam zdecydowanie. Mniej więcej po połowie i raczej się zmniejszy, to jest po 20,7%, a tylko 20% twierdzi, że żeby się zwiększyło i to też niecałe nawet. Tak jak mówiliśmy, to też ciekawe statystyki, no to można by się spodziewać, głównie kobiety się obawiają, mężczyźni mniej, no i głównie ludzie właśnie związani z lewicą, z opozycją, też czym bardziej mają wyższe wykształcenie, tym bardziej się boją. No i też duże,
wykształcenie
duże miasta.
Ryje beret.
Czyli ogólnie mężczyźni gdzieś tam starsi, bo tutaj też młodzież się dosyć tego boi, chyba do 20, znaczy młodzież, do 29 roku życia też tam dosyć dużo było
stare, no, ale
tych ludzi, którzy się tego obawiają, czyli gdzieś tam ci ludzie tacy, mężczyźni w średnim wieku, powiedzmy nie do końca może z większych miast, są jak najbardziej za, można powiedzieć, tej broni. Reszta się tego dosyć obawia, no to widać, że no to raczej to jest... nic z tego nie będzie, no bo władza na pewno nie będzie robić nic wbrew.
Jeśli mielibyśmy demokratycznie zrobić plebiscyt jakiś, to co chce Kukiz, jakieś, wiecie, w każdej sprawie ogłaszać referendum i tak dalej, to nigdy by nie było rozszerzenia dostępu do broni, a nawet w Polsce mówię, a nawet może by i zabrano ten dostęp, który jest obecnie, nie? Tu bardzo ciekawa to jest analiza. To warto by może, że tak powiem, żeby socjologowie się tym zajęli, bo dla mnie tu się nakłada kilka płaszczyzn. Pierwsza, taka najbardziej oczywista, no służba wojskowa, że wyrosło nam pokolenie tych 29-latków, tak up, do 29 lat, którzy w ogóle nie byli w żadnej formacji militarnej, nie? Nie byli w służbie wojskowej i tak dalej. No moje pokolenie, no oczywiście to było komunistyczne wojsko i tak dalej, no ale jakaś tam dyscyplina, dostęp, obycie pewne z bronią, już w moich czasach, ja to byłem 87.
No, przymusowa służba wojskowa została zniesiona gdzieś 2008 jakoś tak.
No, ja dlatego
pamiętam,
mówię,
że na początku studiów trzeba było nosić ten indeks, a później już nie.
Już nam dorosło pokolenie wychowane bez służby wojskowej. Nie? I oni w ogóle nie rozumieją, na czym życie w tym obszarze polega. Troszeczkę może wojna na Ukrainie troszkę otrzeźwiła, ale niewiele. Nie? To są ludzie, dzieci kwiaty troszeczkę. Nie? Stąd to jest jeden czynnik. Drugi, zobaczcie, że wśród kobiet popularność broni palnej jest mniejsza. No i to ja bym tak różnicami płci, nie? Tam niektórzy mówią, że nie ma, a ja w Biblii widzę, że są różnice płci, Bóg o nich mówi, no to i ja też o tym mówię. Jest tam, że mężczyzna ma się właśnie opiekować, troszczyć kobietą, że kobieta ma troszeczkę mniejszą odporność i to będzie też skutkowało tym, że kobiety bardziej będą się bały broni palnej.
Chociaż w Polsce na przykład w sportach strzeleckich to głównie kobiety jakieś sukcesy.
Nie, no to bardziej to nie znaczy, że
osiągają mężczyźni, no to był ten Sikora, taki biatlonista.
Ta.
A tak, poza tym, to tam głównie kobiety.
Tak, ale to, wiesz, sport wyczynowy to są mniej niż promile.
Nie, ja to tylko tak się śmieję.
A mówimy o takim statystycznym odbiorze. I to, że w starszym pokoleniu, no mężczyźni jeszcze mają mniej więcej tradycyjny taki ten obraz świata, że mężczyzna jest po to, żeby tam bronić, chronić i tak dalej, no to tu jeszcze, kiedy starsze pokolenie badamy, no to wśród mężczyzn jest dość poprawny wynik, a wśród kobiet taki no, normalny, nie? Znaczy tego się spodziewamy. Ale to, że młodzi mężczyźni już nie mają żadnych tych męskich, można powiedzieć, cech, to jest bardzo niepokojący objaw. Nie? To pokazuje z jednej strony no, brak tej służby wojskowej, ale z drugiej strony dobrobyt, socjalizm, ta nadopiekuńczość rodziców doprowadziły do tego, że mamy mężczyzn o cechach kobiet. Mamy mężczyzn zniewieściałych, nieprzystosowanych do życia w normalnym społeczeństwie, nie? Szczególnie w sytuacji zagrożenia. Mówiliśmy o Sowietach, jak tam właśnie tępiono wolność słowa i zabierano ludziom broń. Jeśli weźmiemy chrześcijańskie państwo, chrześcijańską republikę, czyli Stany Zjednoczone, i weźmiemy ich ustrój, to tam mamy dwie poprawki. Nie? Pierwsze jest pierwsza poprawka i druga poprawka do konstytucji. Nie? Tam uchwalili tą konstytucję, że każdy ma tam prawo do szczęścia swojego, ustalili tam, jakie będą tam ci delegatów wybierać, różne takie tam rzeczy, czyli pełna wolność. No ale teraz pojawiają się dwie poprawki. Pierwsza to jest wolność słowa. Nie? Wolność słowa, czyli wolność przekonań, religii, światopoglądu i tak dalej. Ale zaraz potem jest druga poprawka. I ta druga mówi, każdy ma prawo do obrony, do posiadania broni i do noszenia tej broni. Mniej więcej tak w skrócie parafrazując. Czyli zobaczcie, chrześcijanie, biblijni chrześcijanie, którzy zakładali Stany Zjednoczone, mieli jasne przekonanie co do dwóch fundamentów istnienia społeczeństwa wolnego. Musi być wolność słowa i musi być powszechny dostęp do narzędzi obrony. I zobaczcie, Kaczyński to komuch, socjalista. On w ogóle tego nie rozumie. On mówi, no mamy takie społeczeństwo, ja mam broń, mam ochronę.
Ale Polacy widać też nie bardzo. To nie tylko Kaczyński zły.
No to przecież nie mówimy, że mamy biblijne społeczeństwo. Bo jeśli by Polacy otworzyli sobie na przykład Ewangelię Łukasza. Zobaczcie, Jezus żegna się ze swoimi apostołami. To jest 22 rozdział i pyta ich tak. Gdy was posyłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? Nie? Czyli to jest ten czas, kiedy Jezus rzeczywiście wszystko zapewniał tej niewielkiej grupie swoich uczniów, apostołów. Nie? Pytaj, brakowało czego? Oni odpowiadają, niczego. No to Kaczyński i spółka mówią, no to teraz tak samo. Tylko nie Jezus, tylko państwo będzie wam wszystko zapewniało. Ale Jezus powiedział inaczej. Lecz teraz, to Jezus mówi, następuje zmiana. W tym pierwszym porządku rzeczy, tych 3 lat, kiedy Jezus chodził z apostołami, on się nimi opiekował, nie potrzeba było pieniędzy, nie potrzeba było na zapas odzieży, nie potrzeba było oczywiście żadnej broni. On, że tak powiem, w sposób cudowny się nimi opiekował. Lecz teraz, Jezus mówi, już do naszego pokolenia, do naszych czasów, lecz teraz, kto ma trzos, czyli portfel, niech go weźmie. Podobnie i torbę. No i tu najważniejsze w naszej dyskusji. A kto nie ma miecza, niech kieckę sprzeda, znaczy spodnie dzisiaj. Niech sprzeda suknię swoją i kupi miecz. Jakie mamy społeczeństwo? Pogańskie. No i proste.
Katolicy w ogóle tego fragmentu nie znają. Tak jak się rozmawia o tych sprawach, to każdy ci tylko tam powie o nastawieniu drugiego policzka, a tego fragmentu już nikt nie zna. Czas na wasze głosy. Jerzy Cieślar. Zadałem kilku przeciwnikom broni palnej z poglądami, o jakich mówi mecenas Turczyn. Kogo byś zabił, mając dostęp do broni palnej? Odpowiedź każdego zapytanego brzmiała: nikogo.
No właśnie, czyli oni myślą źle o innych ludziach.
Tak.
Oni uważają, że oni są dobrzy i oni by oczywiście dobrze tę broń wykorzystali, nikogo by nie tego,
ale
inni są bardzo źli, no i dlatego im nie należy tej broni dawać. Nie?
Zdzisław Ozga. Byłem kilka razy na zawodach strzeleckich. Było tam sporo konfliktowych ludzi. Wszyscy mieli broń i amunicję, ale wszyscy odnosili się do siebie jeszcze grzeczniej niż chrześcijanie na zjazdach telewizji pod prąd.
Nie no, Zdzisławie, no chyba... Nie masz tu jakichś zastrzeżeń, że ktoś się niegrzecznie odnosił na zjazdach. To ja wam powiem jeszcze ciekawszą historię. Byłem w Bośni, kiedy to państwo było praktycznie w stanie upadłym. Nie istniały żadne...
Senatorem tam byłeś.
No z senatorem, tak, no z senatorem Burym byłem, tak, tak. On już nie pamięta tego, ale ja jakoś tak... Młodszy jest, a nie pamięta, a ja jakoś stary capa jednak pewne rzeczy pamiętam, ale nie Bury jest tu. Zresztą on to samo doświadczenie miał, bośmy przecież o tym rozmawiali. Państwo w stanie upadłym. Jechaliśmy tam naprawdę, że tak powiem, pełni strachu. Nie?
Który to był 95?
Wydaje mi się, że 5 albo 6, już nie pamiętam. Nie? Tuż po pokoju Dayton, to było parę tygodni. Jeszcze czołgi, o tu macie zdjęcie z tamtych czasów, Ford Fiesta chyba Jacka. Wtedy jeszcze był takim początkującym biznesmenem, ale już miał zachodni samochód i tu moja ciocia, o tu właśnie widzicie. To, co teraz zaczyna się dziać.
W Polsce,
to tam się działo, że ludzie... Państwo nie funkcjonowało, wiecie, tam nie było ciepła w blokach, no to ludzie montowali kozy, nie? I cały, w blokach były wyprowadzane kominki w kuchniach i były tam piece, znaczy takie kuchnie i tam się grzało i gotowało, nie? Takie kuchnie blaszane, węglowe czy drewniane. No i przed blokami zapasy drewna cały czas. Tu widzicie jeszcze i bazy NATO i czołgi tam serbskie zjeżdżają.
O, tu widzicie serbskie.
No to akurat to serbskie nie, czołgi, tak, te 55, o ile pamiętam, albo nawet jeszcze starsze, zjeżdżają już z pozycji do baz. Także czas wojny. To jest jeszcze czas wojenny, naprawdę z wielką obawą. Dobrze, że była moja ciocia. Mówię, to jakoś się do niej, do domu przemkniemy, tam będziemy cicho siedzieć, to może się nam nic nie stanie, może z życiem ujdziemy, nie? No to tam przyjechaliśmy, fajnie, tam wieczorem, no myślimy, że sobie posiedzimy, pogadamy w domu. Mówi, nie, chodźcie na miasto. Wiesz, już chyba powariowali. No jak, to nas zabiją przecież, to tam pewnie strzelają, gwałcą, ganiają to po ulicy.
Dosyć, tak?
Banja Luka 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy mieszkańców, no wtedy w czasie wojny może trochę mniej. Noż tam, no i na miasto, noż to tak Polak, no nie, tak nie może tchórzyć, nie? Noż, no dobra, miejscowi idą, no toż i my idziemy, nie? Ale z duszą na ramieniu, nie? No i z Jackiemśmy poszli, nie? A tam, wiecie, wszystkie knajpy czynne, sklepy jakieś tam takie czynne z różnymi tam jakimiś przekąskami, pamiątkami jakieś, o takie tam, takie, wiecie, jak to wieczorami w mieście, gdzieś godzina, powiedzmy, 9 wieczór. Ludzie chodzą. O policjancie to zapomnij. Wiecie, nie ma. Policja nie istnieje wtedy, nie? To jest jeszcze wojna, nie? Wszyscy chodzą grzecznie. Żadnego pijanego nie było. Żadnej sprzeczki nie było. A byliśmy tam i w restauracji, i po ulicachśmy chodzili, i w kawiarni potem jakiejś. I tam coś zwiedzaliśmy, jakieś zabytki. Oni, wiecie, kompletnie żadnego lęku nie było. No ja tak wreszcie mówię, słuchaj, jak to jest? Ja nie wiem, czy ja tam u mnie w mieście bym tam po wszystkich zakamarkach tak chodził o 10 w nocy bez żadnej obawy, nie? Mhm. A tu przecież jest wojna, a ludzie tak do siebie się grzecznie odnoszą? On się tak uśmiechnął z politowaniem nasz przewodnik i mówi, no ale no jak mają się nie uśmiechać do siebie albo niegrzecznie się odnosić? To był taki czas jesienny chyba, albo wiosenny, nie pamiętam, ale w każdym razie jeszcze trzeba było się troszkę cieplej ubrać. Przecież tam nikt nie wie, co kto pod płaszczem trzyma. Toż jak ma nie być grzeczny? Wszyscy najgrzeczniejsi na świecie. Noż to widziałem na własne oczy. To przeżyłem. I Kaczor mi nie będzie pieprzył.
Przejdziemy teraz do drugiej części programu, czyli porozmawiamy o sądach, bo tu najmądrzejszy, jeden z mądrzejszych ludzi na świecie dostrzega też jednak problem w sukcesach niekończących się swojego rządu, bo jedna sprawa właśnie wadzi te sądy. O to zapytałem mecenasa Andrzeja Turczyna. Zobaczcie drugą część naszej dzisiejszej rozmowy. Jarosław Kaczyński, właśnie najmądrzejszy na świecie, czy jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie, no mówi, że jednak im się nie udało. Nie udało im się tych sądów jakoś tam zreformować. Mówi, że trzeba koniecznie spłaszczyć sądy, wprowadzić z tych sędziów pokoju. Jak ty? Dwa pytania chciałbym ci zadać. Po pierwsze, no dlaczego? Co PiS-owi się tak nie podoba? Oni już walczą z tymi sądami, nie wiem, 6 lat czy więcej, tylko doszli do władzy. Od razu kwestia była sądów, tam Andrzej Duda tam im to wetował, potem jakieś swoje projekty. No nic za bardzo z tego nie wyszło. Dlaczego oni tak walczą z tymi sądami? Nie podobają im się sądy w Polsce?
Moim zdaniem dlatego, że PiS to jest partia, bo oni prowadzą rewolucję. Ja kiedyś powiedziałem, że to jest rewolucja starych dziadów i oni robią Polskę tak, żeby się starym dziadom wygodnie żyło. To już tam można się z tym zgadzać albo nie. Natomiast z całą pewnością PiS prowadzi w Polsce rewolucję. A rewolucja polega na tym, że chce się panować nad każdą dziedziną życia społecznego. I PiS, i to zresztą doskonale widać, on chce przemodelować Polskę na swój sposób, myślenia. Chce zmusić Polaków, PiS chce zmusić Polaków do tego, żeby żyli i funkcjonowali tak, jak chce tego jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie. Wizjoner wielki, który nie ma żony, dzieci, samochodu, niczego nie ma, ale wie, jak się powinno żyć, jak jest najlepsze życie. Najlepsza recepta na życie pochodzi od człowieka, który życia, można powiedzieć, nie dotknął i nie posmakował, nie? No ale no, to jest wizjoner, geniusz i tak dalej, więc tutaj nie możemy mieć o to pretensji, wiadomo. Najmądrzejszy człowiek albo jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie. I ten jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie ma jakąś swoją chorą wizję życia w Polsce i on chce, żeby ludzie tak żyli. Jedną z metod realizacji tej rewolucji jest to, żeby zmusić sądy do tego, żeby wydawały te rewolucyjne wyroki, tak jak PiS chce. Tak za komuny było. Jakby za komuny komuniści objęli władzę, no to przecież jednym z elementów podstawowych było jakby wprowadzenie swojego sądownictwa. Bo przy pomocy sądownictwa kształtowano nowego sowieckiego człowieka. Była szczególna ochrona własności publicznej czy państwowej. I teraz mamy to samo. PiS dąży do tego, żeby objąć pełną kontrolę nad sądami po to, żeby tworzyć nowego PiS-owskiego człowieka, czyli człowieka stworzonego na wzór wizji i pragnień jednego z najmądrzejszych ludzi na świecie.
Andrzeju, no ale zapytam cię na koniec. Ty jesteś człowiekiem z branży sądowniczej, tak? Adwokatem, mecenasem. O problemach z polskim sądownictwem, czy różne historie niesprawiedliwe, jeśli chodzi o sądy, no to się słyszało w Polsce jeszcze i przed PiS-em, dużo wcześniej, praktycznie za każdej władzy. Co twoim zdaniem jest najgorszego w polskim systemie sądowniczym? Czy są takie rzeczy? Jakie należałoby wprowadzić zmiany, twoim zdaniem, takiego człowieka, który gdzieś tam to widzi na co dzień?
Nie wiem, co jest najgorszego w sądach. Najgorsze z punktu widzenia zwykłego człowieka jest to, że wyrok jest, czy może być niesprawiedliwy. Bo to sąd jest po to, żeby człowiek poszedł i uzyskał sprawiedliwość. Nie stosowanie prawa, tylko sprawiedliwość. Człowieka nie interesuje stosowanie prawa, zwykłego człowieka. Zwykłego człowieka interesuje sprawiedliwość. Prawo natomiast powinno być tak ukształtowane, żeby realizowało to zwykłe ludzkie pragnienie osiągnięcia sprawiedliwości. Czyli mam z kimś konflikt i chcę, żeby ktoś rozstrzygnął ten konflikt i sprawiedliwie to rozstrzygnął, żeby było tak, jak powinno być, tak? Co powinno być, jakie rozwiązanie na to? Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem i doszedłem do przekonania takiego, że Moim zdaniem, mimo wszystko, Amerykanie mają najlepszą receptę na tak zwaną sprawiedliwość. Znaczy na tak zwaną, na sprawiedliwość. A mianowicie dostęp do ławy przysięgłych. Bo jeżeli suweren, jeżeli my uważamy, że suweren to jest naród, no to ten naród powinien mieć jakąś możliwość sprawowania tej swojej władzy. I w Amerykanie powiedzieli, że to jest ława przysięgłych. Czyli wybieramy spośród siebie iluś tam ludzi i niech oni rozstrzygną mój problem z tobą, jak się z tobą spieram. Niech to nie rozstrzyga urzędnik, tylko niech to rozstrzyga, niech to rozstrzygają równi nam. I Amerykanie ukształtowali ten swój system w taki sposób, że jak się nie zgadzasz na rozstrzygnięcie przez urzędnika, przez sędziego, to zawsze możesz poprosić o rozstrzygnięcie przez ławę przysięgłych. Ja nie mówię, że w Polsce powinno każdy bzdurny spór rozstrzygać ława przysięgłych, ale moim zdaniem w Polsce brakuje takiego mechanizmu, że człowiek powinien mieć możliwość sięgnięcia po ławę przysięgłych. To jest jakby pierwszy problem, taki problem taki pewnej wizji ideologicznej, jak powinien wyglądać sąd. Drugi problem, jaki ja dostrzegam, to problem opłat sądowych. To jest ogromny problem, jak się płaci te opłaty sądowe. Ludzie się po prostu, ludzi nie stać często na sądy. Chcieliby domagać się sprawiedliwości, a nie mogą, bo to drogo kosztuje. Już nie mówię o to, ile się płaci pełnomocnikom, bo to sobie albo bierzesz pełnomocnika, albo se nie bierzesz. Nie chcesz nie stać się, to idziesz do sądu sam. Problem jest tej tamy w postaci opłat sądowych, które trzeba ponosić, i PiS te opłaty podniósł. Jeszcze bardziej utrudnił dostęp do sądu ludziom, zwykłym ludziom. Jakbym miał ocenić i powiedzieć, jakie są takie zasadnicze problemy, to bym takie ocenił. Oczywiście są jakieś tam techniczne problemy związane ze sposobem tam prowadzenia tych rozpraw i tak dalej. To są szczegóły, które tam można rozwiązywać w taki, a nie inny sposób. Ale najważniejsze to moim zdaniem są te dwa, nie? Ta ława przysięgłych to się ściśle wiąże z tym, że byśmy stworzyli sobie w Polsce taką grupę urzędników, nie? Urzędnik zamknięty w pewnym takiej bańce, ale niestety tak się i tak jest, nie? Ci sędziowie są gdzieś tam, żyją w jakichś swoich środowiskach. Weź spróbuj sędziego spotkać w sklepie. Ja mieszkam w Koszalinie 20 lat i sędziego w sklepie to w ogóle jest jakieś święto. No nie wiem, człowieka się spotyka, a sędziego nie. Oni się naprawdę nie chodzą po tych sądach, albo mniej, przepraszam, po sklepach, mniej wychodzą, no bo żyją w takim jakimś takim, żyją w takim no to żyją w takim środowisku, no tak się to jakoś ukształtowało, nie? Nie wiem, do knajpy nie pójdzie, na kolację nie pójdzie, no poważnie, no to tak się odbywa mniej więcej, nie? Więc my dotykamy się, znaczy mamy taki problem takiego zurzędniczenia sędziów, nie? A to jest bardzo niedobre, bo oni nie są jakby oderwani od takiej struktury społecznej. I to jest właśnie ten związek z ławą przysięgłych. A spory powinni sądzić zwykli ludzie, no bo to na tym to polega. Twoim doświadczeniem powinieneś rozstrzygać problem. Ale dobra, to o tym by można dyskutować w nieskończoność.
Andrzeju, dziękuję ci bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że bardzo ciekawe myśli. Jeszcze raz ci dziękuję. Był z nami mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do zobaczenia. PiS z tymi sądami, no tak jak mówiliśmy, walczy już od dawien dawna, praktycznie od samego początku dojścia do władzy. Cały czas też nie jest zadowolony, bo tam walczy, cały czas odnosi sukcesy, ale cały czas jakieś ma problemy. Też Komisja Europejska karci Polskę za też tą walkę. No Jarosław Kaczyński mówi o spłaszczeniu tutaj tych sądów, o tych sędziach pokoju, żeby tych sędziów było łatwiej, bo oni muszą być powołani przez tam prezydenta, zdaje się, ale mówi, że mogą nie mieć aplikacji, że wtedy by było więcej, te małe, jakieś mniejsze sprawy, to ci sędziowie pokoju, tak ja to rozumiem, mieliby sądzić. No, pytanie do ciebie. Po pierwsze, dlaczego PiS tak zwalcza to sądownictwo w Polsce?
No, po pierwsze, należy zwrócić uwagę na impotencję pewną Prawa i Sprawiedliwości, że oni o wielu rzeczach mówią, że trzeba zrobić, ale kiedy mogą to zrobić, to w ogóle tego nie robią. Nie? Tu między innymi Aleksander Ścios wskazuje, że zbrodnią założycielską tego układu porozumienia biskupów z komunistami było zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. I zobaczcie, PiS no, obiecywało, że tę zbrodnię wyjaśni, że prokurator Witkowski dostanie z powrotem śledztwo. To była jedna z takich sztandarowych obietnic prezydenta Dudy. No i zobaczcie, albo nie chcą, albo nie mogą. No dalej to pokazuje, że ich słowa, te obietnice wyborcze są nic nie warte. Nic nie warte, nie? Czyli żeby zrobić coś dobrego dla Polski, dla Polaków, nie ma co liczyć na tę ekipę, nie? Ziobry, Czarnka, Morawieckiego czy Kaczyńskiego, bo oni są w jakimś układzie ze służbami. Tu właśnie teraz Tusk, który też w jakimś układzie ze służbami jest i jego spółka, czyli Platforma Obywatelska. No teraz próbowali rozegrać, no to się okazało, mówię, taśmy Falenty, to się okazało bronią obosieczną.
I cisza jest, bo to jest ciekawe.
I zobaczcie.
No bo tam były te zeznania, że dostał tą łapówkę, to teraz tak. Ani Tusk nie składa,
już
nie
tego
pozywa
wniosku,
o składanie fałszywych zeznań. Ani tam ci jakoś tej sprawy nie procedują.
Zobaczcie, wielka łapówka, Ziobro nikogo nie złapał, nie? Żadnego śledztwa.
Zeznania już 5 lat tam siedzą.
Wątek rosyjski, że to Ruscy kupili te materiały. Gdzie jest śledztwo prokuratury? Gdzie są? Zobaczcie, czyli dwa gangi, takie małe, bo nad nimi jest gang ten niemiecko-rosyjski, tych służb po PRL-u, a to są takie małe gangi dla Polaków, można powiedzieć, czy dla tubylców. O, chyba tak będzie lepiej. Oni sobie przywalili, jeden maczugą dostał, drugi dostał maczugą i już wiedzą, że szkoda,
cisza,
już nie będziemy dalej tej wojny toczyć. Także te obietnice PiS-u, że tu chodzi o Polskę czy Polaków, ja wyrzucam do kosza. Ja w ogóle tego nie traktuję poważnie. Myślę, że to, co Andrzej powiedział, że oni chcą po prostu do swojej jakiejś wizji zarządzania tubylcami, że tak powiem, zaprząc sądy. Bo sądy są z dwóch poprzednich epok. Część, ale to już niewielka, to są sędziowie komunistyczni, nie? Ale oni już w większości tam gdzieś albo w tych najwyższych, albo na emerytury przechodzą, nie? A no ci sędziowie taki w moim wieku, młodsi i tak dalej, no to już troszeczkę w innym świecie są wychowani, no ale w takim powiedzmy bardziej liberalnym, nie? Czyli to PiS-owi nie za bardzo odpowiada, nie? I oni chcą, żeby tam taką katokomunę z powrotem wprowadzić do sądów, ale nawet nie chodzi o ideologię, tylko chodzi o ludzi, którzy będą rozumieli intencje władzy i będą takie wyroki robić, jakie będzie chciała władza. Nawet bez ręcznego sterowania. Bo wiecie, no, ręczne sterowanie to tak jak Ziobro musiał prokuraturą w Poznaniu, nie? Że prokuratura stawia zarzuty ludziom, którzy się bronili przez Bandziorem i on zginął w wyniku tej obrony, nie? No to Ziobro mówi, ja zabieram prokuraturze z Poznania, wiecie, no ręcznie nie będą sterować, nie? Oni muszą sobie wychować prokuratorów, to już zrobili mniej więcej, tam spacyfikowali jakiś opór w prokuraturze i muszą teraz sobie wychować, znaczy można powiedzieć, przytroczyć do kulbaki, tak się kiedyś mówiło, nie? Sędziów, nie? Żeby sędzia nie musiał dostawać telefonu od Kaczyńskiego, od Ziobry, czy jakiegoś tam lokalnego
kacyka. Sam wiedział,
kacyka,
co ma robić, tak?
Żeby sam wiedział, że w danej sprawie, co się władzy podoba, a co się nie podoba, nie? I to jest największe zagrożenie dla przyszłości Polski, że mamy, to się nazywa towarzysz szmaciak, nie? Czyli kiedy ja bym miał odpowiedzieć na to pytanie, czego najbardziej brakuje polskim sądom, prokuraturom, to ludzi, którzy się by cechowali uczciwością i odwagą. Takich prawie nie ma. I dlatego ta wizja tego Ziobrostanu, czy Ziobrystanu, czy właśnie Kaczystanu jest naprawdę bliska i niebezpieczna. Jest bliska i niebezpieczna. Widać, jak kolejni prokuratorzy i sędziowie, że tak powiem, przechodzą na stronę władzy i zaczynają oferować wyroki takie, jak chce Kaczyński. Chce Kaczor? Dobra, niech mnie awansuje, nic mi się nie stanie, będę miał, co będę chciał i tak dalej. Czyli oni w ogóle nie mają etosu, bo wiecie, sędzia to jeden z najważniejszych zawodów w każdym państwie, nie? polityk, to tam wiadomo, że jakiś tam tego śmego i tak dalej. Nie? Można powiedzieć, że sędziowie i no, w porządnych państwach chrześcijańskich, no to tam przywódcy kościołów, no to powinni być ludzie o najwyższym zaufaniu społecznym. I PiS chce całkowicie zlikwidować pozycję sędziów jako ludzi, którzy się będą cieszyć zaufaniem społecznym. W komunie to już się działo, w tej postkomunie się działo, a PiS chce tylko to dokończyć. Czyli, że sędzia ma być urzędnikiem państwowym, patrzeć na Jarosława i z ruchu jego warg odczytywać, jaki wyrok ma wydać w danej sprawie.
To na koniec zapytam cię o tą receptę, którą podał Andrzej Turczyn, czyli mniejsze opłaty, żeby ludziom łatwiej było, w ogóle się chciało szukać sprawiedliwości w sądzie, tym biedniejszym. No a druga to jest możliwość gdzieś tam odwołania się do rady, do ławy przysięgłych, czyli do osądu zwykłych ludzi, a nie rzeczywiście człowieka, urzędnika z tej kasty sędziowskiej, no, który często nie zna rzeczywiście problemów zwykłych ludzi.
No oprócz tego problemu podstawowego, czyli że ludzie nie mają poczucia sprawiedliwości, kiedy idą do sądu, nie idą po sprawiedliwość, tylko idą po wyrok, tak się mówi, no to jest ogromna przewlekłość postępowań. Przecież niekiedy to człowiek umrze, zanim doświadczy tego wyroku. Nie? Na przykład ofiary księży i biskupów pedofilii. To ile lat ci ludzie muszą czekać na sprawiedliwość? Niekiedy umierają ci ich oprawcy. Nie? Tak jak to ksiądz Rydzyk Janiaka nazywał, że to taki bohater, znaczy męczennik mediów, nie? A w rzeczywistości księdza z parafii na parafii gwałcili kolejne dzieci. Nie? Także ile lat trzeba czekać? Często i zbrodniarze komunistyczni umierają bez sądu i biskupi katolicy umierają bez sądu, a ofiary są bez odszkodowań. Dziesiątki lat to trwa. Bujają się po sądach, odwołania, apelacje, jeszcze przeciąganie i tak dalej, i tak dalej. Także to daje ludziom takie przeświadczenie, że przestępca jest w Polsce bezkarny. Będziesz palił mokrym drewnem, przyjdzie ci 500 zł i nie wywiniesz się. A będziesz gwałcił dzieci, będziesz kradł miliardy, to masz mieć w dupie strach przed jakąkolwiek sprawiedliwością. Nic cię nie dosięgnie. To jest państwo właśnie, to jest Kaczystan, to jest Kato, komuna i tu się nic nie zmieniło od komuny, Platforma nic nie zmieniła i oczywiście Kaczor też tu z Ziobrą nic nie zmienią. Także przewlekłość tego, rozciągnięcie jakieś takie, uznaniowość. Przecież tam jeden biegłego takiego powoła, a zaraz drugi biegłego innego i biegli, wiecie, rozstrzygają, nie? To w mojej sprawie to rok czasu prokuratura szukała kogoś z tytułem, jakimś tam na uczelni, żeby powiedział, że to, co ja mówię, to jest obraza uczuć religijnych. I znaleźli jakąś kobietę, która się w ogóle w protestantach nie orientuje, nie jest to jej specjalność naukowa, ona się Bizancjum, cerkwią prawosławną się interesuje i ona jest biegłą w mojej sprawie. No.
Jak także ty zaproponowałaś innych biegłych, to tam
nie,
ci źle.
Ci się to nie, to
nie,
się
ta jedna dobra jest.
I wiecie, i biegły ma decydować, co w Polsce wolno powiedzieć, a czego nie wolno, a nie sędzia. A nie sędzia czy prokurator. No to jest po prostu żenada. No ale to z kolei kolejne są powody tego. Na przykład niejasne prawo. No jak czy zawiłe prawo, jak Andrzej się naśmiewał z tego poczucia bezpieczeństwa, nie? Bo czy jest bezpieczeństwo, jest bezpiecznie, albo nie jest bezpiecznie, nie? To są fakty, a nie tam jakieś poczucia specjalne będziemy mierzyć, nie? No to zobaczcie, że w kodeksie prawa jest obraza nie religii, obraza uczuć religijnych. To jest w kodeksie, rozumiecie to? To są jaja. I teraz jak ma takie coś funkcjonować? To się będzie ciągnęło. To dzisiaj afera szpiegowska w Stanach Zjednoczonych. Wiecie co, tam ci szpiedzy, był Chińczyk, który przyjął obywatelstwo amerykańskie i go szpiedzy chińscy nękali jego i jego syna, żeby wrócił do Chin i tam się poddał, wiecie, wyrokowi partii, nie? No bo on uciekł z komunistycznych Chin. I wiecie co mu robili? Mówię, będziemy ci za byle powodu procesy rozpoczynać. Będziemy cię nękać procesami, o byle co, ale będziesz łaził do sądu i tak dalej. Przecież katokomuna robi dokładnie to samo. Robi dokładnie to samo dzisiaj w Polsce. Nie? Także system sprawiedliwości można wykorzystać albo do nękania ludzi, i tak jest w państwach złych, totalitarnych. Tam, zobaczcie, takich dziadów, którzy chcieli wykorzystać procesy sądowe do nękania uczciwych ludzi, to dzisiaj oni siedzą w pierdlu. A u nas, no to chodzą w glorii chwały. No to tym się różni właśnie państwo sprawiedliwe od niesprawiedliwego.
Przejdziemy już do ogłoszeń, do końca naszego programu, ale tu mamy trailer, ogłoszenie, ciekawą nowość będzie. Już wkrótce będzie znowu okazja do spotkań z Joe Łosiakiem. Zobaczmy teraz krótki materiał zapowiadający tą trasę.
Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachnickiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Uwaga! Spotkanie z człowiekiem legendą może zmienić Twoje życie. Szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idźpodprąd.pl. Więcej w Rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idźpodprąd.pl.
Pierwsze spotkanie w najbliższą sobotę w Krakowie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 zapraszamy na wykład dr Małgorzaty Kubickiej, jak zostać świętym, Biblia versus Kościół katolicki. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, także do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, co zamiast martwienia się, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, aresztowanie księdza Piotra Ściegiennego. My się będziemy już z Państwem żegnać. Jeszcze
jeden temat zapowiem. Jeśli już macie do niego swoje opinie, to proszę już możecie do nas nadsyłać kontakt maupajcpodprat.pl, a mianowicie to, co towarzysz Czarnek, też z tej bandy, którąśmy opisywali, chce zrobić, już nie tylko z dostępem do broni, jak to PiS, ze zniszczeniem już całkowitym jakiegokolwiek poczucia przyzwoitości w sądach, ale też chce zniszczyć edukację domową. To był taki wentyl bezpieczeństwa dla rodziców, którym bardzo, bardzo nie podobało się to, co robi mafia państwowa z ich dziećmi i mieli czas i środki, żeby te dzieci wyrwać z systemu demoralizacji i indoktrynacji państwowej. No to była edukacja domowa. Teraz towarzysz Czarnek i jego sitwa chcą i to zniszczyć, zabrać Polakom ten, można powiedzieć, wentyl bezpieczeństwa systemu. Będziemy o tym mówić niebawem. Już pytamy ekspertów o zdanie, ale też pytamy was, co na ten temat myślicie. Nadsyłajcie swoje opinie i będziemy o tym dyskutować w jednym z najbliższych programów.
Zachęcamy was też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Odbierze redaktor Michał Fałek, a my się z państwem będziemy już żegnać. Z nami był wcześniej mecenas Andrzej Turczyn, a teraz żegnamy pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia.
Martwienie się, czy troszczenie, troskanie, zamartwianie, to postawa, odruch, myśl całkowicie naturalna. Nie mamy znajomości przyszłości, jest wiele czynników, które nas przerastają, jest wiele rzeczy, które nam grożą i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy myślimy o przyszłości, kiedy myślimy o losie naszych bliskich, no to nie możemy być jego pewni, patrząc z naszej ludzkiej perspektywy. No i wtedy martwimy się, troszczymy. Także powtarzam, jest to postawa całkowicie zrozumiała i nawet w pewnym sensie rozsądna, bo rzeczywiście
czyha na nas wiele niebezpieczeństw, wiele złych rzeczy ludziom, czy nam też się przydarzyło w przeszłości, przydarza się różnym ludziom, słyszymy o tym różne wieści w wiadomościach, czy gdzieś czytamy w internecie, takie i takie rzeczy smutne się stały komuś, stąd no i nam przychodzą do głowy, że te scenariusze się zrealizują na nas lub na naszych bliskich. No i Pismo Święte też zajmuje się tym tematem. Wie, że nawet chrześcijanie, czyli ludzie, którzy już są zbawieni, też miewają dość często właśnie takie fazy martwienia się czy troskania. Stąd apostoł Paweł w liście do Filipian w 4:6 daje jasny nakaz. Nie troszcie się o nic. No zobaczcie, to nie jest tam, że może się nie troszcie, czy tam za często się nie troszcie, tylko tu jest taki twardy nakaz i jeszcze do tego o nic. Nie troszcie się o nic. No, ale łatwo powiedzieć. Jakby tylko taki był nakaz i kropka, to ciężko było, ale tam jest pokazane, co mamy zrobić z tymi niepokojami i troskami. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Października 1844 roku rosyjska policja aresztowała księdza Piotra Ściegiennego, proboszcza parafii w Chodlu. Około 1840 roku ksiądz Ściegienny rozpoczął agitację rewolucyjną wśród chłopów na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Aby do nich dotrzeć, napisał najpierw Złotą Książeczkę, czyli Historię Rodu Ludzkiego, której tłumaczył, że chłopi mają prawo i obowiązek walki z niesprawiedliwością. Napisał też list Ojca Świętego Grzegorza Papieża do rolników i rzemieślników, w którym, wykorzystując autorytet papieża, nawoływał do walki zbrojnej. Założył organizację konspiracyjną Związek Chłopski. 24 października, przemawiając we wsi Krajno, wyznaczył datę wystąpienia na niedzielę. 27 października, bardzo naiwnie wyobrażał sobie, że jeśli chłopi przyjdą do katedry kieleckiej, to mieszkańcy Kielc spontanicznie przyłączą się do nich i pomogą opanować budynki rządowe. Następnie planował marsz na Warszawę. Uważał, że kiedy przemówi do żołnierzy rosyjskich i zapowie im, że nadchodzą czasy szczęścia i sprawiedliwości, to oni przejdą na jego stronę. Nawet niektórzy członkowie związku byli przerażeni jego planami i prosili, aby ich poniechał. Jeden z uczestników wiecu w Krajnie doniósł na policję. Ksiądz został aresztowany i rozpoczęły się aresztowania członków związku. W marcu 1846 roku 24 z nich zostało skazanych na dożywotnią katorgę. 7 maja 1846 roku ksiądz Ściegienny został wyprowadzony na plac katedralny w Kielcach pod Szubienice. Tam oznajmiono, że zostaje wydalony ze stanu duchownego, a wyrok śmierci zostaje zamieniony na dożywotnią katorgę. Piotr Ściegienny powrócił do Polski w roku 1871.